starszym pojęciem biblijnym. Soma, jak wspominałem, sugeruje na ideę czegoś, co ma być wypełnione duszą i synem. Natomiast oczywiście ta tradycyjna hebrajska antropologia widzi człowieka w całości, w jego relacji do Stwórcy. Prawda? A więc to, co jest odpowiedzialne za jakąś zniszczalność człowieka, to odwrócenie się człowieka do Stwórcy. Do momentu, kiedy człowiek jest w kontakcie z Elohim, z Jahwem, żyje zarówno w swoim duchu, jak i w swoim ciele. Kiedy odwraca się od Boga, dokonuje samodestrukcji, ginie. A więc nie tyle materialność ciała, ile właśnie relacja wobec Stwórcy odpowiada za to, co dzieje się z człowiekiem. I wreszcie Paweł. Podobnie jak w przypadku określenia soma, zdecydowana większość zastosowań znajduje się w teologii świętego Pawła. Pierwsze znaczenie sarx to po prostu ziemska, dotychczasowa, ziemska, obecna egzystencja człowieka. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeżeli żyć w ciele, ensarki, żyć w ciele, prawda? W tym przemijalnym ciele, to dla mnie owocna praca. Pozostawać w ciele to bardziej dla was konieczne. A więc bycie w ciele oznacza po prostu życie. Po prostu życie tutaj. Chociaż bowiem pozostajemy w ciele, pisze Paweł w liście do Kolosa, znowu ensarki, nie prowadzimy walki według ciała, katasarka, walka według ciała, gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, prawda, znowu oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia dla Boga stwierdzania. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj pojawia się dobre rozumienie ciała, a więc nie tylko życie w ciele jest życiem doczesnym, ale tutaj pewne cielesne myślenie już ma kategorię etyczną, ponieważ cielesne myślenie, to prowadzenie walki według ciała, czy oręż bojowania naszego z ciała, to jest dla chrześcijanina pewne wyłącznie przyziemne myślenie. Myślenie wyłącznie w kategoriach tego świata, prawda? A więc prowadzenie walki według ciała, za chwilę się pojawia określenie cielesne myślenie. To już jest kategoria etyczna, bo to oznacza, że chrześcijanin zamyka się na cały wymiar tej duchowej rzeczywistości, która łączy się z byciem chrześcijanem i ocenia rzeczywistość wyłącznie właśnie w tych kategoriach doczesnych. Prawda? A więc już w tym momencie cielesne myślenie, cielesne życie okazuje się być kategorią, negatywną kategorią etyczną. Prawda? Nie można określać rzeczywistości wyłącznie na sposób ciała. Sarks jest to więc po prostu sfera doczesna, prawda? Chrystus pochodzi według ciała z rodu Dawida. W gruncie rzeczy mogłoby tu się pojawić, że nie po prostu pochodzi z rodu Dawida, a ustanowiony według Ducha Świętego przez powstanie zmartwych pełnym mocy Synem Bożym. Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej. I według oceny ludzkiej znowu katasarka, według ciała, prawda? Według tego patrzenia doczesnego, niewielu możnych, niewielu szlachetnie rozumionych. A więc sfera sarks nie jest rozumiana tutaj jako grzeszna, ale po prostu jako ograniczona, prowizoryczna, czysto ludzka. Ta katasarka według ciała oznacza po prostu kata antropon, w sposób ludzki. I jest przeciwstawione w związku z tym kata pneuma, czyli według ducha, myślenie duchowe i katakirion, i według Pana. I w tym momencie to, na co zwracałem uwagę, to nieznaczne przesunięcie znaczenia, że z jednej strony sarks, katasarka według ciała oznacza po prostu nasz stan bycia. Jesteśmy tutaj według ciała, w taki sposób, w jaki zostaliśmy stworzeni. Ale równocześnie w tych listach Pawłowych pojawia się sformułowanie, że nie możemy oceniać rzeczywistości, naszego życia, prawda? Nie możemy patrzeć na rzeczywistość wyłącznie katasarka. Musi być w naszej ocenie rzeczywistości, sposobie patrzenia na rzeczywistość, dodatkowy wyjazd, patrzenia duchowego, prawda? Patrzenia takie, jakie jest właściwe chrześcijaninowi, prawda? To nie jest wyłącznie patrzenie katasarka. A więc co to znaczy, prawda, postępować katasarka w sposób cielesny? W liście do Koryntian. Czyż więc poczynałem sobie lekkomyślnie, wszystko to ustanawiając, albo układając to, czym postanawiał według ciała, pyta Paweł, katasarka. W ten sposób, iżby tak, tak było u mnie, równocześnie tak nie. A więc Paweł, tłumacząc siebie przed Koryntianami, mówi: to, co robiłem wśród was, dzieło ewangelizacyjne, to nie było dzieło cwaniaka, który kombinował, prawda, jak osiągnąć sukces, ale uwaga, to było taka sama, to by było myślenie cielesne. Ale ja, pracując wśród was, głosząc Ewangelię, wierzyłem, że pozostaję pod wpływem ducha. To było katapneuma. To było, prawda, myślenie duchowe. I oczywiście możemy sobie w takim razie przełożyć na potrzeby naszego życia, na różnych naszych decyzji życiowych. Co oznacza postępowanie katasarka? Co oznacza postępowanie katapneuma? Prawda? Katasarka, jeżeli, prawda, jeżeli, nie wiem, awans oznacza dla mnie wszystko, prawda? Jestem gotowy wszystko inne poświęcić dlatego, żeby awansować, żeby na swoje uczelnie, prawda, zdobyć jeszcze jakąś pozycję, żeby ktoś tam coś, prawda, opublikował. Czy to jest katapneuma? Nie sądzę, prawda? Jeżeli z drugiej strony człowiek katapneuma właśnie, myśląc w sposób duchowy, jest w stanie przegrać czasami, prawda? Nie odegrać się na duch, nie szukać rewanżu, prawda? Nie myśleć właśnie w taki sposób czysto ludzki, że każda niesprawiedliwość musi być pomszczona. Może to jest właśnie katapneuma, prawda? Myślenie duchowe. Moglibyśmy cały szereg tego rodzaju przykładów podać. I potem kilka rozdziałów dalej w liście do Koryntian. Także więc my odtąd już nikogo nie znamy według ciała. Znowu katasarka. A jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy go w ten sposób. Prawda? Nie znamy nikogo według ciała, czyli nie oceniamy innych ludzi wyłącznie w sposób oddany, doczesny. Co to może znaczyć? Prawda? Czy warto z kimś rozmawiać? Prawda? Kim jest? Skąd pochodzi? Jakie ma wykształcenie? Prawda? Czy jest zamożny? Prawda? To są te kategorie oceniania innych ludzi, które tak często decydują, prawda, o ważnych sprawach. Ale być może jest inny sposób oceny drugiego człowieka, który nie bierze tego pod uwagę, prawda? Który jest w stanie patrzeć głębiej. Mój przyjaciel, dawny przeor dominikan w Waszyngtonie, jest człowiekiem bardzo wysokim. Ma około 2 metrów i olbrzymią stopę. W związku z tym nigdy nie może kupić butów dla siebie. To jest po prostu straszliwe męczarnia. I pewnego razu będąc, to jest Amerykanin, i pewnego razu będąc w Anglii, wszedł do jakiegoś sklepu i tam były buty na jego olbrzymią nogę. I on od razu, w ogóle były bardzo drogie, ale on pomyślnie zastanawiając, od razu je kupił. No bo, prawda, jak trzeba przyjść na miarę, to to też jest bardzo drogie. I potem gdzieś był u swoich znajomych. I kiedy wszedł do swoich znajomych w tych właśnie nowych butach, to pierwsza rzecz, którą ci znajomi zrobili, to popatrzyli na jego buty. I jedna i pan domu do pani domu powiedział: upper middle class. Klasa wyższa, prawda? Bo ten ktoś miał buty właśnie takiej jakiejś firmy i właśnie od razu jest upper middle class. Więc no właśnie, prawda? I w tym znaczeniu to patrzenie według ciała i patrzenie według ciała staje się już określeniem etycznym. Prawda? Patrzenie według ciała uzyskuje kategorię etyczną. Nie oznacza tylko doczesności tego naszego bycia tutaj, ale jest czymś więcej. Zawiera w sobie negatywną ocenę etyczną. Możemy iść jeszcze dalej, prawda? W liście do Galatów Sarks jeszcze wyraźniej zostaje określony jako podmiot grzechu, prawda? Sarks rzeczywiście okazuje się jako grzeszny. Rzeczywiście mamy tutaj do czynienia po prostu z grzesznym ciałem. Oto czego uczę. Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Prawda? A więc postępujcie według ducha, katapneuma. Postępujcie w sposób duchowy. Czy to oznacza oczywiście, zwróćcie uwagę na wymiar duchowy w sobie, ale to jeszcze nie do końca, prawda? Bo to nie chodzi o to, żeby odkryć w sobie wymiar duchowy. Bo jak mówiliśmy, wymiar duchowy jest równie grzeszny jak ciało, prawda? To znaczy nic nie wskazuje na to, żeby wśród osób wysoko wykształconych było mniej grzechu niż wśród osób mało wykształconych, prawda? To takie, prawda, mity oświeceniowe, prawda? Że osoby wykształcone, prawda, z natury będą lepsze. Są także grzechy, prawda, które mają charakter, a więc to duchowy, a więc to katapneuma według ducha tak naprawdę musi oznaczać postępujcie według ducha, to znaczy otwierajcie się na to nowe patrzenie, na patrzenie, które patrzy nowy człowiek, na patrzenie, które płynie z Ducha Świętego. Prawda? Patrzenie, którego elementy są prawda, określone w Piśmie Świętym. Miłość nieprzyjaciół, prawda, pomaganie ubogim, szacunek dla tych, których nikt nie szanuje. Prawda, to są, my mamy powody do takich zachowań, to są powody katapneuma. A nie spełnicie wtedy pożądania ciała. Prawda? I tutaj pojawia się określenie pożądania ciała. Epidemia sarkos, po prostu dosłownie, pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało i stąd nie ma między nimi zgody. Także, że nie czynicie tego, co chcecie. Ciało do czego innego dąży niż duch. Prawda? To o tym wiemy, o tym wiedziała cała przedchrześcijańska starożytność grecka, która wiedziała o tym, że w człowieku, w jego ciele, ale także w jego duchu są różnego rodzaju pożądania, pragnienia, właśnie epitimia, a dojrzałość człowieka, dojrzałość moralna polega na tym, na zharmonizowaniu tego, na poddaniu tych wszystkich rozmaitych dążeń cielesnych i duchowych racjonalnemu prowadzeniu. Prawda? A więc człowiek dojrzały to jest człowiek rozumny. Prawda? Człowiek, który jest w stanie uporządkować, wprowadzić harmonię w całość tych sprzecznych pragnień ciała. Czy to jest to samo, co człowiek dojrzały w liście świętego Pawła? Nie sądzę. Tu to dążenie, myślenie według ducha, katapneuma, jest jeszcze czymś więcej. Tu nie chodzi tylko o racjonalne działanie, bo racjonalność może być bezduszna. prawda, racjonalne działanie, można być racjonalnie działającym, seryjnym mordercą, prawda, który absolutnie racjonalnie z jakichś chorych pobudek, prawda, potrafi perfekcyjnie, racjonalnie działać w pewien sposób, prawda. Tutaj chodzi o coś zupełnie innego. Jeżeli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli prawa, prawda? Pozwolicie się prowadzić duchowi. Jest zaś rzeczą, tu jest jakby szalenie ten ważny element teologii Pawłowej, jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa połeń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, kulanki i tym podobne. To są uczynki, które rodzą się z ciała. Ta erga tessarkos, uczynki ciała. I teraz, czy to jest to, o czym podczas poprzedniego wykładu mówiliśmy jako grzechy cielesne? Nie do końca, prawda? Dlatego, że uprawianie bałwochwalstwa to nie jest grzech cielesny, prawda? Pogoń za zaszczytami, próżność, pycha to nie jest grzech cielesny. To jest raczej według tej klasyfikacji, o której mówiliśmy, to jest grzech duchowy. A jednak Paweł nazywa to uczynkami, które rodzą się z ciała. W związku z tym wydaje się, że Paweł chce powiedzieć, że jeżeli zatrzymujemy się wyłącznie na tej perspektywie cielesnej, jeżeli odrzucamy tak naprawdę tę inspirację, która płynie z ducha, z tego, prawda, ducha chrześcijańskiego, z ducha świętego, jeżeli pozostajemy wyłącznie w perspektywie doczesnej, w perspektywie właśnie ciała, sars, to prowadzi nas, to zamknięcie na wymiar nadprzyrodzony, to prowadzi nas do tych wszystkich deformacji, o których tutaj jest mowa. W tym znaczeniu są to uczynki ciała. Prawda? Zamknięcie się na dar zbawienia, zamknięcie się na ducha prowadzi do nierządu, nieczystości, wyuzdania, uprawiania bałwochwalstwa, czaru i tych wszystkich innych rzeczy. A więc jest tutaj w pewnym sensie bardzo ostra ocena tego, co ostra ocena poganina. Prawda? Poganina, który jest zamknięty na wymiar nadprzyrodzony, czy który, prawda, opiera się w tym przypadku głoszeniu Ewangelii. W tym znaczeniu znowu uczynki ciała to już jest określenie bardzo wartościujące, bardzo negatywne etycznie. Prawda? Uczynki ciała rodzą się z tego, kiedy człowiek jest zamknięty na wymiar nadprzyrodzony, bądź kiedy wprost przeciwstawia się głoszonej Ewangelii. Co do tych rzeczy zapowiadam, ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Prawda? Przepraszam. Ten tekst tradycyjnie jest cytowany, kiedy jest mowa o grzechach śmiertelnych i kiedy jest mowa o piekle. Ponieważ, cóż, to określenie jest szalenie mocne i wydawałoby się zupełnie jednoznaczne, prawda? Zapowiadam. Ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Czary, nienawiść, spór, zawiść, zburzenie, pycha, niezgoda, zazdrość, pijaństwo, hulanki. Prawda? Więc na ile jest to opis precyzyjny? Nie do końca. Prawda? Mielibyśmy kłopoty, że tak naprawdę niewłaściwa pogoń za zaszczytami, wzburzenie. Prawda? Czy ci, którzy się wzburzają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Prawda? Niemniej prawdopodobnie dobrze jest wziąć te słowa Pawłowe na serio. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. A więc jest przeciwstawienie uczynków ciała i owoców ducha. A więc o jakiego ducha tutaj chodzi? Wydaje się, że chodzi nie tyle o ludzkiego ducha, czy właśnie o to kartezjańskie cogito, o naszą jaźń. Wydaje się, że ten kartezjański duch raczej jest ujęty w formie uczynków ciała tutaj. To należy do uczynków ciała, a owoc ducha to jest owoc Ducha Świętego. To jest ci, którzy otwierają się na Ducha Bożego. A więc uczynki ciała w gruncie rzeczy raz jeszcze są uczynki całego człowieka, który zamyka się na ten wymiar nadprzyrodzony, który nie pozwala, żeby w jego życiu odgrywała znaczenie działanie Ducha Świętego, pneuma, które nadaje naszemu myśleniu, patrzeniu inną treść. Spróbujmy, przepraszam za te znaczki wszystkie na tablicy. I tak na ogół rzadko się zdarza, żeby komputer czytał ten język grecki. Więc jestem zdziwiony, że w ogóle przeczytał. No, mówię, jakieś tak występują jakieś krzaczki, a dzisiaj akurat przeczytał, więc to też dla mnie jest niespodzianka. Do tej pory mówiliśmy o świętym Pawle. A teraz spróbujemy trochę zmienić perspektywę. I ten główny cytat pochodzi z listu świętego Jana. Cytat, w którym główną rolę pełni słowo pożądliwość. Cytat jest znany. Wszystko bowiem, co jest na świecie. Eto kosmo, czyli po prostu w kosmosie. Wszystko, co jest w kosmosie, a więc pożądliwość ciała. I tu znowu pojawia się epitimia tessaros, sarks, to określenie Pawłowe. A więc pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, w języku greckim to znaczy dosłownie pożądliwość oczu, i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, ale od świata, od kosmosu, ektu kosmu. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość. I teraz to umiejscowienie tego cytatu jest szalenie istotne. Mówiłem już o tym, że to określenie pożądliwości było znane w pogańskiej myśli greckiej przed Chrystusem. Grecy wiedzieli o tym, że w człowieku są różnego rodzaju pożądliwości sprzeczne ze sobą, należy je ze sobą zsynchronizować. Czyni to nous, czyni to ludzki umysł, który sprawia, że racjonalny, dojrzały człowiek potrafi jednych rzeczy pożądać, a innych nie. Ponieważ pożądanie niektórych rzeczy jest dobre, pożądanie innych jest szkodliwe. Czasami pożądamy równocześnie dwóch rzeczy, których nie jesteśmy w stanie pożądać równocześnie. Należy dokonać jakiegoś wyboru. Jakiego wyboru? Rozumnego wyboru, prawda? Rozumny człowiek jest ideałem filozofii greckiej. Natomiast tutaj w myśli świętego Jana tak naprawdę przez pożądliwość, czy przez trzy rodzaje pożądliwości opisany jest grzech, prawda? A więc na świecie, świat w rozumieniu grzesznego świata, są trzy rodzaje grzesznej pożądliwości. Po pierwsze jest pożądliwość ciała, czyli ta pożądliwość wiążąca się z nieuporządkowanym dążeniem do różnych dóbr cielesnych, prawda? Dobra cielesne, ale niestety my pożądamy ich, pragniemy ich nierzadko w sposób nieuporządkowany. Pożądliwość oczu, która jest związana z posiadaniem. Prawda? Chcemy posiadać różne rzeczy. Posiadać rzeczy materialne, ale posiadać również niematerialne. Znaczenie, tytuły, prawda? Zaszczyty, to co wszystko, medale różne, prawda? To co się wiąże z próżnością. I wreszcie pycha tego życia, prawda? Trzeci rodzaj pożądliwości, a więc grzech święty Jan opisuje jako pożądliwość. Prawdopodobnie możemy sobie to wyobrazić, że w swoim pierwszym liście święty Jan mówi o trzech pożądliwościach tego świata, koncentrując się na opisie kuszenia Chrystusa na pustyni. Dlatego, że trzy kuszenia Chrystusa tak naprawdę dotyczyły tych trzech pożądliwości. Prawda? Dotyczyły posiadania, jeżeli mówi diabeł, upadniesz i oddać mi pokłon, dam ci wszystkie wspaniałości świata, będziesz posiadał. Prawda? Pożądliwość ciała, Chrystus jest głodny, jeżeli prawda, oddasz mi pokłon, jesteś synem Bożym, spraw, żeby te kamienie stały się chlebem, możesz zaspokoić swój głód. I trzecia pożądliwość, pycha tego życia, jesteś Synem Bożym, powiedziane jest, że wszyscy aniołowie, czuć się w dół, prawda, nic ci się nie stanie, prawda? Więc święty Jan w gruncie rzeczy odczytuje pewną antropologię obecną w kuszeniu Chrystusa na pustyni. Teraz proszę zwrócić uwagę, że o znaczeniu tej antropologii i o znaczeniu takiego rozumienia grzechu w gruncie rzeczy pewna tradycja chrześcijańska, tradycja ascetyki chrześcijańskiej, która zawarta jest między innymi w duchowości zakonnej, prawda, mówi o tym, że trzy tradycyjne śluby zakonne w gruncie rzeczy są po to, żeby leczyć te trzy rany ludzkiej natury tutaj opisane, prawda, więc pożądliwość ciała, czyli ślub czystości. Prawda? Ma być tym ślubem, który leczy pożądliwość ciała. Ślub ubóstwa jest tym ślubem, który leczy pożądliwość oczu, to pragnienie posiadania. Ślub posłuszeństwa, który leczy, ma leczyć pychę żywota. Prawda? I wydaje się, że ta pewna duchowość zawarta w tej duchowości zachodniej, tej tradycji ascetycznej, nie jest tylko ograniczona do zakonników i zakonnic. A mówię o tym między innymi ten fragment tutaj wskazany na slajdzie, a mianowicie fragment z wyznań świętego Augustyna. Otóż w słynnym 10 rozdziale swoich wyznań wiemy, że Augustyn tam dokonuje pewnej spowiedzi całego życia. Opisuje proces swojego nawrócenia i mówi o swoich grzechach właśnie używając tego katalogu z pierwszego listu świętego Jana, mówiąc o pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i pych i właśnie pysze tego żywota. A więc w tym rozumieniu ciało znowu ma inne znaczenie niż to ciało u świętego Jana. Prawda? Uczynki ciała u świętego Jana to były w gruncie rzeczy wszystkie grzechy płynące z tego, że człowiek zamyka się na perspektywę nadprzyrodzoną. Wtedy już staje się z natury grzeszny. W pewnym sensie dla świętego Pawła w związku z tym nie ma czegoś takiego jak dobre poganie, który zamyka się na perspektywę nadprzyrodzoną, ale w gruncie rzeczy, prawda, jest dobry na poziomie swojej natury. Tutaj pożądliwość ciała jest tylko jednym rodzajem pożądliwości. Prawda? Są więc pożądliwość oczu, pycha tego życia w tym opisie już są niezwiązane z ciałem. To też jakby dla nas ważna teologiczna wskazówka, bo ona pokazuje, że na jeden problem, prawda, można patrzeć od bardzo różnych stron, używając różnych języków. Prawda? Używając różnych języków, różnych jakby układów odniesienia. Dobrze. Dobrze, i może Ja mam całe jeszcze mnóstwo slajdów, więc jeżeli mogę tak mówić i mówić, ale może spróbujemy, jeżeli są jakieś pytania, to może w tym momencie te pytania podejmiemy, a jeśli nie, to pójdziemy dalej. Chciałbym w kolejnej części wykładu pokazać pewną interpretację tej greckiej pożądliwości, która jest zawarta w teologicznej antropologii Jana Pawła II, w tak zwanej jego teologii ciała. Prawda? A więc znowu chciałbym pokazać, że pewne intuicje tutaj ukazane za pomocą tekstów biblijnych, teologii biblijnej, mogą być sformułowane w inny sposób, innym językiem. A językiem dla nas szczególnie ważnym i szczególnie bliskim, bo właśnie zapisanym przez Jana Pawła II dla mnie, ja uważam, że bardzo ważny. A więc bardzo proszę, jeżeli są jakieś pytania, czy komentarze, czy to chętnie je podejmiemy, a jeśli nie, to idziemy dalej. Zacznijmy od drugiego pytania, bo ono jest znacznie trudniejsze dla nas. I ono rzeczywiście mówi o różnych językach, którymi opisujemy człowieka. Językach, które łączą się z różnymi dyscyplinami, które w gruncie rzeczy odpowiadają na różne pytania. Prawda? Bo jak rozumiem, na poziomie właśnie takiego naszego potocznego doświadczenia, o którym jest mowa, no cóż, możemy powiedzieć tak, że rzeczywiście człowiek, który traci nogę, czy traci życie, na ogół nie, prawda, żyje dalej. Czy traci jakąś część życia, pewnie tak. W tym znaczeniu, że gorzej funkcjonuje, prawda? Że to może być dalsze negatywne reperkusje dla jego zdrowia. Czy traci duszę? Nie. Prawda? Kiedy człowiek w takim razie traci życie? Czasami traci życie, mimo tego, że jego ciało, że w jego ciele wydaje się nic nie zachodzi. Prawda? Że to ciało jest nadal prawie zdrowe. Traci życie na skutek, prawda, jakiegoś nagle uderzenia krwi do mózgu, prawda? Traci życie na skutek jakiegoś defektu, a więc życie odpływa z człowieka. Kiedy człowiek traci duszę? Prawda? Strata nogi nie wystarcza do tego. Strata obu nóg. Człowiek traci duszę. To pytanie jest analogiczne do pytania, kiedy człowiek zyskuje duszę. Kiedy dusza pojawia się w człowieku? Prawda? Te tradycyjne takie rozważania filozofów i teologów chrześcijańskich w średniowieczu mówiły rzeczywiście, były te wszystkie spekulacje, że dusza pojawia się w embrionie 40 dni po zatrudnieniu. W przypadku kobiet trochę dłużej, prawda? Takie różne, prawda, krotochwilne rozważania, one z jednej strony one miały pewne swoje uzasadnienie, w które tutaj nie będziemy wchodzić. Natomiast w tym momencie antropologia chrześcijańska mówi, w momencie zapłodnienia, tyle możemy powiedzieć, prawda? W momencie zapłodnienia, kiedy pojawia się, kiedy dokonuje się moment zapłodnienia, tak naprawdę traktujemy to zapłodnione ja jako osobę. Nie w znaczeniu, że ona jest, że ona ma tą charakterystykę, którą możemy przypisać osobie, że jest na przykład świadoma, wolna i tak dalej. Przez długi okres nie będzie świadoma, wolna, ale równocześnie chcemy powiedzieć, mówiąc, że to już jest osoba, że cieszy się taką samą godnością, jaką cieszy się osoba, ponieważ nie jesteśmy wskazać, nie jesteśmy w stanie wskazać na żaden inny moment pomiędzy momentem zapłodnienia a momentem narodzin, który zadecydowałby o tym, że z tego, prawda, materiału genetycznego powstaje osoba. Prawda? Nie możemy o tym, nie możemy na coś takiego wskazać. 3 tygodnie. Prawda? 10 tygodni. Prawda? Jak rozumiem, po 10 tygodniach można usłyszeć bijące serce. Prawda? Czy to już jest osoba? Nie w znaczeniu świadomości. A czy to już jest człowiek? Więc to są te rozważania. Wydaje mi się, że tak naprawdę dusza ucieka z człowieka wtedy, kiedy ucieka z jego życia, kiedy człowiek przestaje żyć. Prawda? Tyle możemy powiedzieć. A więc tak naprawdę w tym przykładzie z uciętą nogą jakby operujemy bardzo różnymi językami. Prawda? Bo język nauk przyrodniczych, język medycyny może mówić o życiu, o żywym organizmie, prawda, który możemy badać. Pojęcie duszy jest pojęciem z innej dziedziny. Jest pojęciem, prawda, z dziedziny filozofii. Warto o tym pamiętać, prawda, że krótko mówiąc, przyrodoznawca nie znajdzie miejsca, gdzie się mieści dusza w człowieku. Prawda? Nie ma takiego miejsca. Natomiast pierwsze pytanie wydaje mi się szalenie ważne, bo ono mieliśmy możliwość rozmawiania na przerwie. I cóż, chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest, żeby medycyna była dziedziną humanistyczną. Prawda? Że medycyna jest nie tylko, przynajmniej takie jest moje głębokie przekonanie, medycyna jest nie tylko wiedzą przyrodniczą, ale musi być wiedzą humanistyczną. I ja osobiście najpiękniejsze potwierdzenie tego znalazłem w książkach pana profesora Andrzeja Szczepnika z kliniki, krakowskiej kliniki uniwersyteckiej, z krakowskiego kolegium medicum, który w swoich książkach, pamiętam, jedna książka nosi tytuł Katarzys. Nie pamiętam jak długa, ale ten pewien obraz medycyny, który tam się ukazuje, obraz medycyny, prawda, ukazywany przez onkologa światowej sławy, to jest właśnie, prawda, z jednej strony pokora lekarza, który potrafi powiedzieć, że nie wie, dlaczego drugi człowiek jest chory i często nie wie, dlaczego drugi człowiek albo staje się zdrowszy, albo nie staje się zdrowszy, prawda? To jest medycyna, która jest czymś z pogranicy nauki i sztuki. A z drugiej strony to przekonanie, z którym pewnie każdy z nas chciałby się spotkać, że kiedy przychodzimy do lekarza, to on ma, to mamy to doświadczenie, że on wie, że spotyka się z osobą. Prawda? Ale z obiektem. Prawda? Interesuje go osoba, która do niego przychodzi, a nie tylko właśnie ta boląca nowa, prawda? I to ma szalone znaczenie dla bardzo wielu rzeczy. Proszę uprzejmie.
Jeśli znowu jakaś lektyjska nas podała, mianowicie ojciec nie mówił wprost, ale tak sobie to zrozumiałam.
Dziękuję. Bardzo proszę.
Ale jednak tutaj tak jak ojciec mówił, że dzieci troszeczkę inaczej pojmują. Nie ma takiego rozdziału ciała. Także to niekoniecznie jakby może, znaczy ja nie wiem, ale to może być związane właśnie z jakąś kwestią postrzegania, tą filozofią spojrzenia.
Uprzejmie. Tak, ja jakby generalnie nic nie mam do dodania. To tak jest. To tak jest. I rzeczywiście możemy na gruncie chrześcijańskiej antropologii pomyśleć o tym, że człowiek stworzony przez Boga, że Adam, że rzeczywiście tak jak powiedziała Pani, ten podział na ten rozdział na to, co duchowe i to, co cielesne w człowieku, rozdział, który jest bolesny dla nas, prawda? Ta trudność utożsamienia się ze swoim ciałem często, prawda? Ta obcość naszego ciała, to wszystko, co jest z tym związane, że to jest rzeczywiście skutek grzechu pierworodnego. Kiedy czytamy opis stworzenia w pierwszym rozdziale, w drugim rozdziale Księgi Rodzaju, ten opis jachwistyczny, tam jest wyraźnie powiedziane, że Bóg potrzebuje dwóch pierwiastków do stworzenia człowieka, więc z jednej strony bierze proch ziemi, prawda, modeluje człowieka i tchnie w niego swojego ducha, czyli tchnie w niego nefesz. Właśnie tchnie w niego ten wiatr, ten oddech życia. A więc mamy na samym początku ten moment dwóch pierwiastków, z którego zbudowany jest człowiek. Niemniej, prawda, to nie jest jakiś tak dramatyczny podział, jak ten, o którym święty Paweł mówi w 8 rozdziale listu do Rzymian, gdzie jest mowa, prawda, że czynię nie to, co chcę, ale to, czego nie chcę, prawda? Ta rzeczywistość tego, co dzieje się w życiu człowieka, zupełnie wymyka się spod... Ten podział jest znacznie bardziej dramatyczny, więc rzeczywiście za zachwianie tej równowagi jakiejś, prawda, z którą sobie wyobrażamy stworzenie na pewno miało miejsce. Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że Pawłowa odpowiedź na to pytanie brzmiałaby przez postępowanie właśnie katapneuma. Przez postępowanie duchowe, które oznacza na przyjęciu, które polega na przyjęciu właśnie Ewangelii, w związku z tym na postępowaniu według ducha, prawda, co jest, prawda, dużo by mówić na ten temat, co to znaczy, prawda, a więc tak naprawdę przemiana duchowa w człowieku jest warunkiem odzyskania swojego ciała, czy odzyskania jakiejś nowej równowagi pomiędzy ciałem i duchem. Ale z drugiej strony, ponieważ prawda chrześcijańska nie jest prosta, jakby prawda nie jest takim jakimś prostym instruktażem, to z drugiej strony musimy powiedzieć, że w tradycji chrześcijańskiej istniała, w tej tradycji ascetycznej istniała zawsze bardzo, istniał zawsze bardzo mocny taki antycharyzmatyczny nacisk na trening swojego ciała, czyli na to wszystko, co się wiąże z tworzeniem cnót w ciele, w swoim ciele, w swoim realnym życiu, prawda? A więc te wszystkie cnoty, które odnoszą się do sfery cielesnej człowieka, na przykład umiarkowanie, prawda? Umiarkowanie, które ma kierować, rządzić tymi pragnieniami, właśnie tymi potrzebami ciała. Mamy być umiarkowani, spełniani, prawda, różnych naszych potrzeb ciała. Ta chrześcijańska droga, umiarkowanie, które jest jedną z cnót kardynalnych, z tych czterech podstawowych cnót chrześcijańskich, ale też mających swoje źródło jeszcze w myśli greckiej. Jak być umiarkowanym? Tradycyjna odpowiedź mówi, że trzeba postępować w sposób umiarkowany. Trzeba się trenować w umiarkowaniu. Prawda? To nie jest tak, że człowiek od razu się uczy, prawda, jak umieć sobie odmówić różnych przyjemności. Prawda? To jest także kwestia pewnego treningu, pewnego zdobywania cnót. A więc z jednej strony odpowiedź na Pana pytanie brzmi właśnie w myśleniu katakneuma, prawda, w tej przemianie duchowej, w przemianie serca, w tym nowym etosie serca, ale z drugiej strony, druga część odpowiedzi mówi, no tak, ale to nie jest tylko tak, że przyjmujemy, prawda, jakby na sposób taki charyzmatyczny, gnostycki ewangelii, to oznacza także zwyczajną praktykę życia chrześcijańskiego. Prawda? A nie czekanie, aż w końcu tak będę przemieniony wewnętrznie, że będę żył tak, jak żył. Nie, to jest, prawda, jest trochę tak, jak rodzice ćwiczą dzieci w punktualności, w sprzątaniu po sobie. Może nie posprzątasz, nie będziesz oglądał telewizji, prawda? To jest, ma bardzo dużo wspólnego, prawda, z tym kształtowaniem nowego siebie i z tym pojednaniem się ze swoim ciałem. I to jest ten wymiar ascetyczny. Też jakby warto się nad tym zastanowić, bo myślę, że też żyjemy w czasach, kiedy ten wymiar ascetyczny wydaje nam się mało istotny. On jest zapomniany, prawda? Wydaje się, że ta główna część pracy nad sobą polega właśnie na tym, prawda, na transcendentalnej medytacji. Prawda? Tak, jak może wyglądać, jak może wyglądać ascetyzm? Proszę zwrócić uwagę na to, że tradycyjnie my na ogół, żyjąc w konkretnej epoce, prawdopodobnie nie różnimy się w ten sposób od innych ludzi, ale żyjąc w konkretnej epoce, na ogół absolutyzujemy kategorie właściwe dla tej epoki. I nauka historii nas uczy tego, prawda? Że w różnych okresach ludzie byli przekonani, że wtedy, kiedy oni żyli, właśnie wtedy był ten najważniejszy okres. Ludzie średniowiecza tak myśleli, oświeceni tak myślało, że w końcu się zaczyna ta złota epoka, prawda? Ale warto się uczyć historii, żeby zobaczyć, że ludzie w innych epokach doceniali rzeczy, których my już nie doceniamy. I kiedy czytamy historię Kościoła, to na przykład istniał zwyczaj pokuty za grzechy. Ludzie pokutowali za swoje grzechy. Co to oznacza? To oznacza, że mieli żywą świadomość tego, że jeżeli w swoim życiu dokonali poważnych grzechów, to nie wystarczy od tak, prawda, pójść do konfesjonału, wyspowiadać się, dostać dziesiątkę różańca, odmówić ją w ciągu następnych 3 minut po spowiedzi i załatwione. Prawda? Dlaczego? Dlatego, że istniało przekonanie, że grzechy, zwłaszcza grzechy poważne, one zostawiają jakiś ślad w człowieku w formie destrukcji. Czy to są te grzechy, które nazywamy cielesnymi, czy grzechami duchowymi. I trzeba w jakiejś mierze za ten grzech odpokutować. To jest ważne nie dla kogo innego, tylko dla podmiotu, dla grzesznika, dla jego świadomości, przeżywania siebie, dla prawdziwości jego nawrócenia, dla wspólnoty chrześcijańskiej, prawda, która na różny sposób mogła zobaczyć, że ktoś nie pije alkoholu, nie uczestniczy w jakichś imprezach, prawda? Więc na przykład to, prawda, że to jest taki wymiar, który zniknął z naszego życia chrześcijańskiego, pokuty za swoje grzechy. A jeśli jest, to jest zupełnie na obrzeżach. Wspólne praktyki ascetyczne. Prawda? Ascetyczne w znaczeniu, czy my rzeczywiście sobie czegoś odmawiamy. Prawda? Ja osobiście widzę, jak praktyka tego odmawiania sobie znika z rzeczywistości życia zakonnego. Także niestety. Prawda? To znaczy pojawia się taka świadomość, że jeżeli ktoś ciężko pracuje i robi coś pozytywnie, to ta rzeczywistość pokuty, gdzie nie wiem, gdzie ktoś, prawda, nie jadł słodkich rzeczy przez jakiś długi okres czasu, nie oglądał telewizji przez długi okres czasu, prawda, chciał sobie czegoś podmówić, że to znika, prawda, czujemy, że to już nie jest potrzebne. I wydaje mi się, że to jest coś złego. Że to jest dokładnie, że coś znika z naszego życia. To ma swoje powody głębokie, nad którymi warto się byłoby się zastanowić. I ma swoje, będzie miał swoje przyczyny, złe przyczyny także. Przepraszam, to ma swoje przyczyny, na której mi się bardzo zapali, będzie miał także swoje skutki, bardzo negatywne skutki. Jedną z nich jest, która przychodzi mi na myśl, jednym z tych skutków jest zanik ludzkiej wolności. Tego, że chcę i mogę. Prawda? Bo żeby, prawda? Nam się już wydaje, że to już, krótko mówiąc, postanawiam coś, że nakładam sobie jakąś praktykę ascetyczną i mam zamiar to wykonać. Prawda? A wydaje mi się, że jedna z takich kołów współczesności polega na tym, że my trochę już przestajemy potrafić postanowić coś i dotrzymać słowa w jakimś długim okresie czasu. Prawda? Pojednanie ze swoim ciałem, które następuje przez te praktyki cielesne, prawda, znowu, dawniej te ascetyczne praktyki cielesne chrześcijańskie były szalenie ciężkie, prawda, poważnie traktowane. Niektóre były zbyt, jakby, prawda, drastyczne, prawda, dawniej, mój Boże, zakonnicy się biczowali, prawda. To nie chodzi o to, prawda? Ale chodzi o to, jakby takie poczucie trzeba karnować swoje ciało, które dzisiaj zupełnie zanikło. Bardzo proszę.
Ważne, czy w tej asystencji też jest ukazana w objawieniu Matki Boskiej na Kolei, bo ona na ciągle na oprócz modlitwy jako promuje spódzę, prawda?
A też posłuch chyba, prawda? Dokładnie. I teraz nawet w takiej rzeczywistości Kościoła w Polsce, prawda? Mieliśmy ten post piątkowy, który, mój Boże, prawda? W klasztorze to jest łatwe, prawda? Bo idziemy na wspólny obiad, prawda? Jest ryba, jest spód, prawda? Jak się jest poza klasztorem, to trzeba kombinować. Ale to było pewne przypomnienie, prawda? Że są pewne dni w roku, gdzie warto zwracać na to uwagę. W tym momencie mamy ten taki moment zawieszenia, prawda? Bo pojawiły się te nowe dokumenty biskupatu, gdzie w gruncie, że ten post piątkowy jest taki opcjonalny, prawda? I gdzie w gruncie rzeczy możemy sobie wybrać jakąś swoją praktykę postną. Z jednej strony to, prawda, dobrze, ale powinniśmy mieć, prawda, coś wspólnego, prawda? Szkoda mi, że ten post piątkowy tak został jakoś rozwodniony w tym momencie.
Tego, że się teraz
nie ma. Moim zdaniem właśnie to dokładnie są pewne, strzelamy sobie w stopę. Zupełnie niepotrzebne. Przykład jest o tyle nie jest banalny, że rzeczywiście prawda, to dotyczy tego, o czym Pani powiedziała, że jakby mówiąc o tych jedności tego, była mowa o tym, że grzechy, nie, że ten podział na grzechy przeciwko Bogu, bliźniemu i sobie, czy grzechy cielesne i duchowe są w gruncie rzeczy sztuczne podziały. W gruncie rzeczy również podział na, nie ma praktyk ascetycznych, które są tylko dla mnie, prawda, które nie mają, tylko mnie mają budować, natomiast przy okazji szkodzą innym. Prawda, nie może tak być, że prawda, nagle Pani domu rzeczywiście nałoży ostry post całej swojej rodzinie, prawda, bo akurat ona ma jakieś postanowienie postne i w związku z tym wszyscy w domu muszą pościć, albo w związku z tym ojciec z domu pojedzie na rekolekcję, rzuci wszystko, nie zauważając, że jest demon w domu, prawda, a jedzie na rekolekcję. Więc to są żadna praktyka ascetyczna nie może być wbrew miłości. Prawda? Jeżeli prawda, ja z powodu swojej praktyki ascetycznej wstaję o 4:30 rano, budząc przy okazji trzech moich współbraci, którzy obok mieszkają za cienkimi ścianami, prawda, włączając radio, to nie ma nic wspólnego z żadną praktyką ascetyczną, prawda? To jest takie jakieś awanturnictwo duchowe. Prawda? Więc zawsze prawda, żadna z tych praktyk ascetycznych to nie może być wbrew miłości, prawda? A miłość do Boga nie może prawda, łączyć się z jakąś formą braku miłości wobec bliźniego. Chociaż z drugiej strony znów można się zastanawiać nad tym, w jakiej mierze osoby odpowiedzialne za jakąś wspólnotę, prawda, przełożony we wspólnocie zakonnej, ojciec w domu, matka w domu, też mogą, mają prawo, powinny zasugerować, prawda, jakieś wymagania wobec, także wymagania dotyczące, prawda, to też nie jest w tych jakichś podstawowych wspólnotach, to też nie jest tak, że każdemu to jest zostawione w sposób taki absolutnie automatyczny, że jakaś jedność, którą tworzymy, jedność wspólnoty zakonnej, jedność rodziny, wymagałaby tego, prawda, że tak jak się razem modlimy, prawda, razem chodzimy na mszę świętą, razem podejmujemy, prawda, w czasie Wielkiego Postu, prawda, takie dni jak Wielki Piątek, Środa Popielcowa, jakąś formę wspólnej ascezy. To też jest tak wymiar jedności na jakimś bardzo głębokim poziomie, który bardzo łączy ludzi, prawda, i to też zanika. To też zanika i źle to zanika znowu w ramach takiego, prawda, rozwodnionego, zniechęconego chrześcijaństwa, tylko dekadenckiego chrześcijaństwa, prawda, w zewnętrznym świecie, które staje się coraz bardziej pogańskim, a do którego my z radością się upodabniamy. prawda, nie wiadomo po co. Tak? Więc ja staram się jakby troszeczkę mówiąc o tych badach pokuta za grzechy, te praktyki ascetyczne, staram się celowo o tym mówić tak bez obijania tego w bawełnę, prawda? Mówić o tym bardzo jasno, bo proszę zwrócić uwagę, że zawsze te praktyki chrześcijańskie, one miały charakter w pewnym znaczeniu kontrkulturowy. Wypłynęły, prawda, z istoty tego, czym jest chrześcijaństwo, czym jest nasze odkupienie przez Chrystusa. A często wydaje się, że w dzisiejszych światach, w dzisiejszych czasach Kościół właśnie w konfrontacji ze światem traci to swoje specyfiku, prawda? To co nas czyni chrześcijanami, do czego należą także te praktyki pokutne, prawda? Wiążące się z pokutą za grzechy. I znowu tu nie chodzi o to, żeby katować się, katować biedne ciało, prawda? Ale jeszcze może jakieś pytanie, nie wiem, to zwracam się w takim razie do organizatorów. Myślę, że tutaj już słuchacze w sobotni wieczór już są lekko zmęczeni, myślą o dalszych zajęciach tego wieczoru, więc ja myślę, że ten pewien blok, który jeszcze mam w komputerze, że chyba zostawimy w takim razie już na inny czas, chyba że organizatorzy zdecydują, że pani Maria, to proszę.
Nie,
dobra decyzja. Dobrze. Jeszcze raz w takim razie bardzo wszystkim dziękuję za to spotkanie, dziękuję organizatorom za zaproszenie.
Ja dziękuję Panie Rozbowowi Kurczakowi. Też chcę już teraz zaprosić na 24 stycznia na następny wykład Dominikańskiej Szkoły Wiary o Paga Ciężka, czyli o pyszu. Bardzo serdecznie zapraszam 24 stycznia.
Dobrze, to w takim razie może pomódlmy się wspólnie, może odmówmy wspólnie Panią Pańską. Anioł Pański zwiastował Panie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Oto ja z Urzędnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. A słowo ciało się stało. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz brać serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali przez Jego mętę i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, bo Ty żyjesz i polujesz przez wszystkie wieki. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Wszechmogący Duch, Ojciec, Syn i Duch Święty. Bądźcie w pokoju Chrystusa. Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję. Szczęść.